Rozdział 20. Pan Noirtier de Villefort. Zobaczymy teraz, co się działo w domu prokuratora po wizycie pani Danglars, kiedy Walentyna była na schadzce. Pan de Villefort, a za nim małżonka, wkroczyli do pokoju ojca, a Walentyna tymczasem gruchała z Maksymilianem. Małżonkowie, skłoniwszy się starcowi, odprawili Barua, sędziwego lokaja, który służył mu już od lat 25, i siedli obok pana Noirtier. Pan Noirtier siedział w głębokim fotelu na kółkach. Sadowiono go tu co dzień z rana, a wieczorem przenoszono na łóżko. Fotel stał przed ogromnym lustrem, w którym odbijał się cały pokój. Tak to paralityk mógł widzieć każdego, kto wchodził lub wychodził, a także obserwować wszystko, co się działo wokół niego. Pan Noirtier, nieruchomy niby trup, śledził okiem przenikliwym i bystrym ową parę. Ceremonialny ukłon zapowiadał, że przyszli w jakiejś sprawie oficjalnej, a nieoczekiwanej. Wzrok i słuch ożywiały jeszcze niby dwie iskry, to ciało gotowe już właściwie do grobu. Z owych dwóch zmysłów jeden zdradzał, iż w kamieniu tym istnieje jakieś życie wewnętrzne. A było to spojrzenie podobne dalekiemu światłu, które nocą mówi podróżnym zabłąkanym na pustkowiu, że ktoś czuwa jeszcze pośród mroków i ciszy. Owóż w czarnym oku starego pana Noirtier, ocienionym brwią czarną, bo włosy długie i opadające na ramiona miał siwe, skoncentrowała się cała żywotność, cały spryt, cała siła, cała inteligencja, które przemieszkiwały niegdyś w tym ciele. Zwykle tak bywa, że jeden organ, kiedy zamrą inne, skupia w sobie cechy duchowe człowieka. Nie mógł poruszyć ręką, nie mógł wydać głosu, nie mógł wstać, lecz to oko potężne zastępowało mu ruchy i mowę. Rozkazywał oczyma, dziękował oczyma. Był to trup o żywym spojrzeniu. Trudno o coś bardziej przerażającego niż to lico marmurowe, na którym płonął gniew albo błyszczała radość. Trzy tylko osoby rozumiały ów język nieszczęśliwego paralityka. Pan de Villefort, Walentyna i wspomniany właśnie stary sługa. Ale że pan de Villefort zachodził do ojca rzadko, unikając tych wizyt na wszelkie sposoby, zjawiwszy się zaś, nie starał mu się dogodzić, choć go rozumiał, starcowi osładzała życie tylko wnuczka. Dzięki poświęceniu miłości i cierpliwości Walentyna nabrała takiej wprawy, że chwytała w lot każdą myśl pana Noirtiera. Na tę mowę niemą i dla nikogo niezrozumiałą odpowiadała słowami i grą fizjonomii, składając w ową czynność całą duszę. Jakoż między dziewczyną i tym rzekomym kamieniem, który już niemal obracał się w proch, toczyły się ożywione dialogi. Kamień pozostał człowiekiem wszechstronnie wykształconym, nadzwyczaj bystrym i o woli tak silnej, jak potężny może być duch zamknięty w ciele, nad którym utracił władzę. Walentyna rozwiązała tedy osobliwy problem. Nauczyła się rozumieć myśl starca i przekazywać mu myśli swoje. Dzięki starannej obserwacji prawie zawsze, jeśli chodziło o sprawy mniej skomplikowane, odgadywała dokładnie jego życzenia albo potrzeby. Lokaj służący od lat 25 znał wybornie nawyki pana, to też niemal w każdym przypadku uprzedzał jego rozkazy. Villefort nie musiał uciekać się ani do pomocy służącego, ani Walentyny, by rozpocząć z ojcem szczególną rozmowę, którą przeprowadzić zamierzał. Znał bowiem, jak się rzekło, mowę starca, unikał jednak pogawędek z ojcem, bądź dlatego, że się nimi nudził, bądź przez obojętność. Odczekawszy, by Walentyna poszła do ogrodu, oddalił Barua, usiadł po prawej stronie ojca, pani de Villefort usadowiła się po lewej i przemówił. Niech ojca nie dziwi, że Walentyna nie przyszła z nami, żem wyprawił lokaja. Lecz ani młoda panna, ani służący nie powinni być świadkami narady, którą zamierzam z ojcem odbyć. Pragnęlibyśmy, małżonka moja i ja, coś ojcu zakomunikować. W czasie tego występu oblicze starca pozostawało nieprzeniknione, natomiast Villefort spoglądał tak badawczo, jak gdyby chciał przejrzeć ojcowskie serce do głębi. Sądzę, że to, co zamierzamy z małżonką zakomunikować, ciągnął Villefort swoim tonem lodowatym, prokuratorskim, nie dopuszczającym sprzeciwu, spodoba się ojcu. Oko starca było nadal matowe, słuchał i nic więcej. Ojcze, podjął Villefort, wydajemy Walentynę za mąż. Pan Noirtier nie zareagował na tę wiadomość. Ślub odbędzie się za 3 miesiące, objaśnił Wilford. Oko starca było wciąż martwe. Zabrała tedy głos pani de Wilford, dorzucając szybko.
Myśleliśmy, że ta nowina zainteresuje ojca, bo i zresztą zdawało mi się, że ojciec zawsze wyróżniał Walentynę. Pozostaje nam więc tylko wyjawić, jak nazywa się młody człowiek przyszły Walentyny. Walentynie trudno byłoby zrobić zaszczytniejszą partię. Fortuna, piękne nazwisko, dystynkcja i upodobania tego młodzieńca są dla Walentyny najwyborniejszą gwarancją szczęścia. Wreszcie nazwisko jego musi być ojcu znane. Wybraliśmy pana Franca de Quesnel, barona de Pinay. Kiedy małżonka jego wygłaszała to krótkie przemówienie, Wilford jeszcze baczniej śledził oblicze starca. Gdy padło nazwisko Franca, oko pana Noirtiera, doskonale jego synowi znane, drgnęło, a powieki rozwarły się niby wargi, które chciałyby wyrzucić słowa. Ale wystrzelił z nich tylko błysk. Prokurator, świadom dawnej nieprzyjaźni politycznej, jaka istniała między jego ojcem a ojcem Franca, zrozumiał ową iskrę, objaw niepokoju. Udał jednak, że nic nie zauważył i ozwał się, zabrawszy głos po małżonce. Ważne jest, aby ojciec pojął, że Walentyna, mając blisko lat 19, musi w końcu wyjść za mąż. Z tym wszystkim nie pominęliśmy ojca w naszych naradach. Upewniliśmy się, że mąż Walentyny zgodzi się mieszkać, jeśli nie razem z nami, bo to mogłoby młodych małżonków krępować, to razem z ojcem. Wie, jak bardzo Walentyna kocha swojego dziadka i że ojciec odwzajemnia jej to uczucie. Zamieszka więc ojciec z nimi. Tym sposobem nie wyrzeknie się ojciec żadnego ze swoich przyzwyczajeń, a zamiast jednej opiekunki będzie miał ojciec opiekunów dwoje. Oko pana Noirtiera błysnęło krwawo. Starzec cierpiał straszliwie. Krzyk bólu i gniewu dławił go w gardle i nie znając ujścia dusił go, bowiem twarz pana Noirtiera zrobiła się purpurowa, a wargi zsiniały.